Hello, mój drogi, witam Ciebie serdecznie. Jesteśmy 0-18 z Hiszpanią od 1976 roku.
Viva España! Viva España! Nawet ty jesteś zdziwiony. Zaskoczony.
No, 0,18, no to mówi. No, za mówi. Siebie.
X volumes. No, mniej więcej taką samą statystykę ma w meczach oficjalnych z Anwilem Legia Warszawa.
W koszykówkę no, mężczyzn?
0,11 chyba jest. 0,11.
Ale Piotr Sitarz pisze tak. Polska od Garajdołka do top 8 świata.
No, błagam cię.
No, no powiedz Piotrowi.
Piotrze, proszę cię, no.
Znaczy, no ale to, jest zdanie...
To jest szczęśliwy układ tabeli. No.
Jest zdanie, nie chcę powiedzieć, że równie precyzyjne, bo nic nie może być bardziej precyzyjne niż jesteśmy 0-18 z Hiszpanią. To tylko powinienem dokładnie podać dokładny dzień, którego dnia. Piotrek używa słowa garajdołek, żeby określić nasze położenie wcześniej i używa... Top 8 świata, precyzyjnie, Mistrzostwa Świata, pierwsza ósemka, żeby określić nasze położenie teraz.
Ale to zdanie jest nieprawdziwe, no i doskonale zdajemy sobie z tego sprawę.
Dlaczego?
No bo ono jest wynikiem pewnego układu tabeli. Czy Polska jest lepsza niż Argentyna?
No ale nie. Argentyna jest lepsza niż my.
Czy jest lepsza niż Litwa?
A Litwa nie. Jest w ćwierćfinale?
No nie jest właśnie.
Nie mieliśmy okazji się przekonać.
No dobrze, Maciek. Znaczy, przyjmujesz pewną retorykę, że tabela... Decyduje,
ale Czechy są też w top 8, przepraszam, ale Czechy są też w top 8, więc zamień Litwę na Czechy i nadal jesteśmy w top 8.
Nie jesteśmy w żadnym pieprzonym top 8.
No jeśli zamienisz Litwę na Czechy...
No nie, ale Maciek, no, mam podawać reprezentacje, z którymi Polska by nie wygrała na tych mistrzostwach, no?
Nie, jesteśmy w ćwierćfinale. Byliśmy.
No tak, ale...
Piotr Sitarz chce powiedzieć, to znaczy? Top 8 ale świata.
To znaczy, ale co to znaczy oprócz tego, że jesteśmy ten? Czy jesteśmy ósmą drużyną świata?
No ale zaraz będziemy, w najgorszym wypadku.
No nie, ale czy jesteśmy? No w sensie, ja rozumiem, wygraliśmy ze słabymi Chinami i nie za mocną Rosją. I jesteśmy ósmą drużyną świata, tak?
Dobrze, ale Rosja nie jest w top 8 świata.
Co?
Rosja nie jest w top 8 świata właśnie dlatego.
No, no dobrze, no nie jest w top 8
a
świata.
A my jesteśmy.
Dobrze, ale czy jesteśmy ósmą koszykówką świata? Nie jesteśmy. No. Jest to zbieg okoliczności, tylko i wyłącznie. No to ósme miejsce jest ponad stan przecież, no. Polskiej koszykówki i tego, co możemy osiągnąć.
A czy to nie jest czym innym w tym wypadku polska koszykówka i jej stan, a czym innym nie jest... kadra prowadzona przez Mike'a Taylora i atmosfera, która wytworzyła się przez 5-6 ostatnich lat wokół tego zespołu. Popatrz, spokojnie, mój drogi. Oni wygrali grupę dosyć mocno. Wygrali z Chorwacją, poprawnie, z Włochami. Fakt, że te rozgrywki były pozbawione graczy NBA, ale my też nie mieliśmy gracza NBA naszego. Wygraliśmy 9 meczów z rzędu w połączeniu kwalifikacji i Mistrzostw Świata. To dużo.
Dobrze, jesteśmy ósmą drużyną świata.
Ja nie mówię, że Piotrek nie pisze, że ósmą. Piotrek pisze, że top 8.
I jesteśmy w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, o tak trzeba powiedzieć. Ale czy jesteśmy top 8 na świecie? Moim zdaniem nie jesteśmy.
A jeśli nie jesteśmy w top 8 na świecie, jesteśmy w top 10 na świecie?
Też nie.
A w top 12 na świecie?
W top 20 może jesteśmy.
Może jesteśmy w top 20.
Może. To mam wymienić wszystkie zespoły, które są lepsze od Polski? W takim dwumeczu? Czy Polska wygra?
Przepraszam, na jakiej podstawie chcesz wymienić 19 lepszych zespołów niż Polska? Na podstawie swojego widzimisię?
Tak.
Bo tu są wyniki, mój drogi, nie widzi mi się. Wynik jest top 8 świata.
Dobrze, jesteśmy ósmą, jesteśmy jak w tym. Polska w PRL-u też była szóstą gospodarką świata. Dla mnie to jest taka sama statystyka.
Dlaczego byliśmy na szóstym miejscu na świecie w PRL-u? Dla jakich wskaźników?
No, takich, że...
Wskaźników wygodnych dla PRL-u?
Oczywiście.
No tak, no to są wskaźniki dosyć, myślę, obiektywne, jak Mistrzostwa Świata. Nie Mistrzostwa Świata krajów komunistycznych, czy postkomunistycznych.
No dobrze, bo moim zdaniem nic to nie znaczy.
No to jest to drugie pytanie, czy co to znaczy?
Nic. Nadal nie pokonasz Litwinów, nadal nie pokonasz Francuzów, nadal nie pokonasz Hiszpanów, jak mieliśmy wczoraj na obrazku. Nie masz w ogóle startu do takich ekip jak Stany Zjednoczone.
No tak, oni są lepsze od nas.
No właśnie, no.
No tak, ale...
No jest, mówię.
Hej, ale jeszcze niedawno temu byliśmy...
Jest 20 lepszych drużyn na świecie, no ale jesteśmy w top 8. No, szczęśliwy układ tabeli, losowanie, słabość Chińczyków i słabość Rosji. No i na tej słabości jesteśmy ósmą drużyną. No takie są prawa turnieju.
Słuchaj, no ale Rosja była dosyć niezła akurat w tym meczu z nami przez 3/4. To nie tak, że my akurat z Rosjanami bardzo wygraliśmy. My z Rosjanami nie zagraliśmy wcale tak dobrze. Jestem akurat świeżo po przeczytaniu tekstu Piotra Sitarza po meczu z Rosją dopiero teraz. Nie zagraliśmy wcale tak dobrze w tym meczu z Rosją, więc nie przesadzajmy, że się podłożyli, bo to jak Marcin Gortat brzmi.
Może warto go obejrzeć.
Teraz? Drugi raz? Po co?
Mecz.
A po co drugi raz oglądać?
Nie wiem, żeby mieć, że tak powiem, świeże spojrzenie.
I tak mi się wydaje, mój drogi, że od czasu, gdy zacząłem zwracać uwagę na to, że nie jesteś specjalnie fanem wygrywania Polski, jesteś i tak, nie tak, agresywny w tym, że jesteśmy źli w czekaniu na poradki.
Ale ja nigdy nie jestem fanem, ja nigdy nie jestem fanem.
Ale to i tak już, to nie jest już tak mocne.
To się nie zmieniło.
Rozumiem.
Wczorajszy mecz, jak powiem, obnażył potęgę ósmej drużyny świata.
No tak, bo przegraliśmy ze zespołem, który wszedł do top 4.
No i to tak powiedziałbym wyraźnie. Ten mecz właściwie był takim kontrolowanym blowoutem od początku do końca. Ten mecz już tak naprawdę te 12 punktów nie oddaje przepaści, jaka dzieliła oba zespoły. No nie było takiego momentu, żeby można było wierzyć, że coś się zmieni.
Maciek Staszewski pisał, że przy minus 4 na 4... zresztą, nieważne.
No i nieśmiewany Ricky Rubio trafił dwie trójki i powiedział, Teletubisie mówią papa.
Mój drogi, sensacją to jest za to porażka Serbów z Argentyną. To też pokazuje, że Argentyna była przez długi czas niedoceniana, ale też pokazuje, o co chodzi w tych mistrzostwach. Dlaczego nadal typuję, że Amerykanie przegrają tu mecz. Serbowie wygrali pierwsze... Serbowie wygrali pierwsze... No.
Uprościło się Amerykanom, bo nie zagrają z Serbią w finale.
W półfinale mogli grać z Serbią.
A to jest tak na przemianę? Nie jest tak, że oni grają... Że gramy to jest... Te wczorajsze półfinały to jest drabinka?
Nie zadawaj mi pytań, mój drogi. Za dużo mi pytań zadajesz w podcaście. Musisz wiedzieć takie rzeczy.
No
a co, tak jest?
No to ja cię pytam, bo ja nie wiem. Myślałem, że to jest tak, że gramy potem w tej drabince.
Ja też wszystkiego nie wiem. Ale wczoraj mówiłem, że zagramy z Serbią i może to jest prawda? Znaczy, że Amerykanie, my. Dlaczego ja myślę my? Aha, bo my już odpaliliśmy i teraz jest wraca NBA, dlatego mówię my. Amerykanie grają z Australią. Australia była w tej... Australia jest w tej drabince z nami, jeśli się nie mylę. W sensie my mieliśmy grać z Australią w półfinale.
Aha.
No. Serbowie wygrali pierwsze 4 mecze tego turnieju różnicą 41 punktów. Przegrali jeden mecz i są poza turniejem.
Nie no, przegrali 2 mecze.
No tak, ale przegrali jeden mecz w ćwierćfinale i są poza turniejem. Pierwsze 4 mecze wygrali różnicą średnio, ja powiedziałem 41, średnio 41 punktów. No to jest taki turniej właśnie, wiesz, ćwierćfinał, pach, 40 minut, pach i cię nie ma.
No nie, no to jest taki ideał sportu. No jest...
Słuchaj, ja mogę powiedzieć, że może wczorajszy mecz wcale nie jest wyznacznikiem tego, że nie jesteśmy w top 4 świata. Skoro zadecydował tylko jeden mecz. W tym momencie. Mógłbym ten argument ukuć, ale wiesz, za mało we mnie jest szaleństwa, żeby powiedzieć, że jesteśmy aż, no, ja aż, roz, ja aż tak dobrze.
Ja ale wiesz co? Odczuwasz rozczarowanie.
Wiesz co? Nie, nie odczuwam rozczarowania. Ja jestem zaskoczony. Zaskoczony pozytywnie w takim kontekście 4-5 lat. Trzech może lat od czasu Eurobasketu w 2015 roku. Gdy Marcin Gortat przestawał...
Nie krzyczałeś wtedy zwolnić Mike'a Taylora?
Gdy Marcin Gortat... Ja bardziej chciałem Marcina Gortata wypieprzyć za to, co się działo we Francji. I jestem zaskoczony tym, co się stało bez Marcina Gortata z tą kadrą. Można powiedzieć, tak jak powiedziałeś, że to jest ponad stan. To jest ponad stan. To jest chyba ponad stan talentu tego zespołu ogólnego. I takie zespoły w koszykówce to nie zdarzają się często. Zespoły, które grają lepiej niż twój talent. Więc w tym kontekście, że stan, tak, patrząc na papierze, patrząc, kto jest naszym drugim najlepszym graczem, patrząc, kto jest naszym trzecim najlepszym graczem, to faktycznie blado wyglądamy, być może na tle nawet kilkunastu reprezentacji, nie ujmując nic zawodnikom. Wiesz, Adam Chrycaniuk gra na centrze dużo. No. Adam Chrycaniuk taką trochę maskotką tej kadry przez wiele lat był, ale cały czas w niej jest. To facet, no nie, wiesz.
Znajdź mi bardziej solidnego gracza niż Chrycaniuk.
I wiesz... Patrząc na to z tej perspektywy, to jest bardzo dobra praca trenerska Mike'a Taylora, ogólnie mówiąc, że zespołu, który talentem nie grzeszy, zrobił top 8 mistrzostw świata. Się mało kto spodziewał. Ja pamiętam, jak mówiłem jakiś czas temu, że wejdziemy do ćwierćfinału i się ze mnie śmiałeś, mój drogi. Byliśmy w ćwierćfinale.
Nie, mówiłeś, że nie wyjdziemy z grupy. Zacznijmy od tego.
Zacznijmy od tego, że dawno temu... Na samym początku mówiłem, że zrobimy ćwierćfinał. Ostatnio mówiłem, że nie wyjdziemy z grupy.
Tego nie pamiętam.
Jak wielu rzeczy, mój drogi, jak wielu rzeczy. Argentyna jest pierwszym.
Dobrze, że wszystkiego się nie pamiętam.
Argentyna jest pierwszym zespołem w tym wieku, który zrobił półfinał mistrzostw świata bez gracza NBA. Taka statystyka.
No, moim zdaniem ten wynik Argentyny też nie oddaje tego, gdzie jest dzisiaj koszykówka Argentyny. Dla mnie to jest ogromne zaskoczenie.
A to nie jest trochę tak, że tobie wydaje się, że jest więcej dobrych zespołów niż w rzeczywistości jest? Nie chcesz nikogo... Jak Argentyny też w top 8 zaraz nie umieścisz, Polski nie umieścisz w top 8 i co tam zostanie? Może ta koszykówka światowa nie jest taka wcale...
Kanada.
Dobra.
Kanada.
No właśnie. Kanada. Czy w ogóle ludzie zdają sobie sprawę, że miała miejsce galerii... że miała miejsce ceremonia Hall of Fame? W Springfield, Massachusetts, w ostatni weekend?
Nie.
Kompletnie przemilczana rzecz. Czy jesteś w stanie, podać nazwiska ludzi, którzy tam się znaleźli?
Nie.
Kompletnie to przeszło. Wystarczyło, że zabrakło gwiazd. Nie wiem, Ben Wallace, tak? Miał być i nie był. Wystarczyło, że zabrakło gwiazd takich nowych, świeżych.
No nie, ale kogo wprowadzono?
Sidney Moncrief i Paul Westphal. Dwa najlepsze speech'e, bo miałem zawsze lubię posłuchać speech'ów podczas Hall of Fame. Jakbym mógł dać radę komukolwiek, kto zajmuje się NBA i pisze o tym, czy nie wiem, próbuje zarabiać na tym pieniądze, to słuchać tych speech'ów Hall of Fame, bo to są ludzie, którzy wygrywali w tym sporcie. Jack Sikma i Vlade Divac. Ich speech'e też widziałem. Jeszcze pośmiertnie Carl Brown z lat 50. Nixi. I Chuck Cooper, pierwszy czarnoskóry gracz w NBA.
No to taka, powiem się, słaba klasa.
Uh-huh. Tam na końcu w tej klasie Chris Webber i Ben Wallace się nie dostali, chyba ktoś jeszcze. Przyszłoroczna klasa ma szansę być jedną z lepszych. Kevin Garnett, Tim Duncan, Kobe Bryant, to już teraz?
Nie, chyba jeszcze rok. 5 lat musi minąć, tak?
Nie, chyba skrócono do 4.
4?
Chyba skrócono w dwa lata temu do 4. Czy widziałeś wypowiedzi Kevina Duranta dla Wall Street Journal?
O tym, że nie czuł się sobą, nie czuł się z tymi chłopakami za dobrze?
Tak, że jest inny niż... I started to realize I'm just different from the rest of the guys. To mówił o Warriors.
No. Co więcej można do tej wypowiedzi dodać?
O Thunder powiedział, nie ufałem tam nikomu.
dobrze, ciekawe co powie o Brooklyn.
Ponoć jak powiedział swojemu agentowi, że wybrał Brooklyn, to on zareagował, naprawdę?
Nie, ale to pokazuje, że ten człowiek rzeczywiście żyje sam ze sobą. Nikt nie wie, co się dzieje w jego głowie i nikt nie jest w stanie przewidzieć co on zrobi. Więc to jest wyraz jakiejś takiej, wiesz, inności, osobności. No taki jest.
To, jak mówiłem, Durant i Kyrie Irving w jednym zespole to nie jest najlepszy pomysł.
To nie brzmi dobrze.
Mój drogi, idąc dalej, bo kończymy nasz udział, polski udział w Eurobaskecie i jak dobrze, że możemy spojrzeć...
Nie, dlaczego kończymy? Gramy dalej.
Znaczy, ja wiem, że wy gracie dalej, znikający, ale my, Polska, już odpadliśmy.
Nie, no gramy dalej, przecież jest mecz o 5-8.
No ale jakie to ma znaczenie? I tak nie jesteśmy w top 8.
Nie, no jesteśmy.
Jakie ma to znaczenie dla ciebie?
Teraz będziemy walczyli o to piąte miejsce.
Gramy jeszcze o Igrzyska Olimpijskie, tak?
I gramy o Igrzyska Olimpijskie, ale to zależy ile zespołów z Europy się zakwalifikuje. Ja oczywiście nie do końca wiem, jaki jest ten mechanizm.
Dwa zespoły z kontynentu najlepsze wchodzą do mistrzostw, do Igrzysk Olimpijskich. Tak gdzieś Aha. słyszałem.
Braterski pojedynek z Czechami na Czecha. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z Czechami.
No to dobrze.
Przypominam, że dostaliśmy dwa razy lunty były.
No ale nie mniej. Fakt, że Polska odpadła... Fakt, że Polska... A jak twoim zdaniem?
Czy zawiódł?
No, twoim zdaniem.
Nie błysnął. 9 punktów, lider drużyny, najlepszy gracz. Trochę zabrakło. Ja, moim zdaniem najlepszym graczem kadry z tego turnieju jest AJ Slaughter.
Boże. Znaczy ja nie mogłem patrzeć na AJ Slaughtera styl gry w koszykówkę i generalnie
nie jestem blisko
z rzucaniem przez ręce z 6 metrów.
Ale bierze grę na siebie. No. Nie boi się, nie pęka. No.
3-15 z Rosją.
Daj mi drugiego gracza, który tak gra.
No ja nie lubię go akurat, ale okej, dobrze. Nie, i tak fajnie, że przyjeżdża na kadrę. W sytuacji, w której u nas nie ma kto klepać za bardzo wśród rozgrywających.
Nie, no ja mam dla niego sporo szacunku i naprawdę ja ten turniej mu super wyszedł.
No to jest gracz, który mówi, oddaje rzuty po koźle, przez ręce. To nie jest dobry pomysł.
No dobrze, no ale coś tam trafia. No. 20 punktów uczuła.
Trudne rzuty.
Baczyński jest bardziej chimeryczny, niestety. Wczoraj dobry mecz Sokołowskiego, który wszedł taką iskrą. Ale w pozostałym zakresie...
Ja patrzyłem na to jednym okiem, szczerze powiedziawszy.
Brakuje trzeciego, czwartego gracza niestety, na równym, wysokim poziomie. Chrycaniuk nie może być twoim czwartym graczem. Całym szacunkiem dla Betty.
Żeby zrobić półfinał Mistrzostw Świata?
No chociażby.
Mój drogi, o czym chcemy porozmawiać? Chcemy nadal kontynuować wczorajszą wycieczkę. Ja muszę coś powiedzieć a propos Charlotte tutaj, bo nie powiedziałem wczoraj. Rzuciłeś, że mają za słaby talent. Oczywiście, talent nie jest może najwyższy
lotu. Ale zrobią ćwierćfinał Mistrzostw Świata.
Ale zrobią ćwierćfinał Konferencji Wschodniej na przykład. Pierwszą rundę playoffów. Wiesz co? Co lubię i dlaczego nie mogę im... Drugi powód, dla którego nie mogę odebrać szans Charlotte, nawet jeśli mówię, skład jest nieutalentowany. Wczoraj dałem jeden powód, taki, że kto jest ósmym zespołem w Konferencji Wschodniej. Różnica między ósmym zespołem, potencjalnie ósmym zespołem w Konferencji Wschodniej, a najgorszym zespołem, czy Knicks nawet, czy Charlotte, nie jest taka duża. To nie jest taka duża różnica.
Dobrze.
To jest dosyć relatywne, to jest różnica taka na 10 zwycięstw, jak patrzę na to na papierze.
No, ale to jest przepaść,
powiedz mi, przyjeżdża Brooklyn Nets z Kyrie Irvingiem i z tym wszystkim, co ma do Charlotte i Brooklyn jest... Ja nie wiem, czy Brooklyn będzie faworytem grając Charlotte. A jeśli będzie, to ile? 1,5 punktu? To nie jest przepaść. O to mi chodzi. To jest jedna rzecz. Poczekaj, ale daj mi skończyć argument.
Że Charlotte wygra 45 spotkań.
Nie, mówię, że ósmy zespół konferencji wschodniej. Czy, wiesz, czy ty zapomniałeś, z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z konferencją wschodnią. Wschód, smród. Gdzieś tak w styczniu mamy dosyć tej konferencji. W zeszłym roku mieliśmy o tyle fajnie, że mieliśmy 4 zespoły, 4,5 Indianę mieliśmy, którymi mogliśmy się ekscytować. Poniżej? Pamiętasz walkę Detroit Pistons o playoffy? Charlotte było niedaleko playoffów z Kembą Walkerem. Co lubię, to druga rzecz, którą lubię, to tak trochę a propos może reprezentacji Polski, że teraz dużo graczy ma szansę w ofensywie i nikt nie będzie dominował piłki tak jak Kemba Walker dominował piłkę. Przez to, że dużo graczy ma szansę w ofensywie i te punkty nie będą tak szły, że będzie 23-4 punkty Kemby Walkera i następny gracz będzie miał, nie wiem, 12 punktów na mecz. Przez to, że rozłożenie tych rzutów będzie bardziej altruistyczne, mamy szansę lepiej bronić. To jest stara stare koszykarskie prawidło, że jeśli wszyscy gramy w ataku, porzekadło, że jeśli wszyscy gramy w ataku, to wszyscy razem przez to bronimy, bo wiemy, że mamy szansę w ataku coś zrobić. Gramy razem.
Kto nam będzie punkty zdobywał, przypomnij?
I to jest raz. I to jest całkiem atletyczny zespół, jeśli spojrzysz na Charlotte. Nie tylko zespół, który dunkuje najmocniej w NBA, ale to taka mała rzecz, na którą, wiesz, mało kto pewnie uwagę zwrócił, a to jest całkiem atletyczny zespół. Zobacz, mamy Terry'ego Rozier'a, bardzo dobrego atletę. Mamy Milesa Bridgesa, powyżej bardzo dobrego atletę. Dwayne Bacon, wysoki, silny gość, obrońca, zrobił postępy w poprzednim sezonie. Marvin Williams, mimo swojego wieku, jest atletycznym graczem. Michael Kidd-Gilchrist jako niski center jest atletycznym graczem. Bismack Biyombo jest atletą. Cody Zeller jest atletą, jest z rodziny Zellerów, najbardziej atletycznych białych ludzi w NBA. Mamy atletycznych ludzi do tego, żeby móc bronić. Teraz chodzi o to, że będziemy grali razem w ataku. Ja nie mogę, Charlotte, naprawdę nie mogę. Ja nawet w tym takim założeniu mogę powiedzieć, że bardziej dalej mam Waszyngton niż Charlotte. Mimo tego, że Waszyngton ma Bradley'a Beala. Myślę, okay, że to jest całkiem compelling argument. Mówimy o konferencji wschodniej, nie zachodniej. Pozbawiać szans po prostu.
Oni są.
Ale powiem ci, że nie jestem w stanie pozbawić szans żadnego zespołu konferencji wschodniej szans na playoffy. Żadnego zespołu nie znajdę ci na wschodzie, którego pozbawię szans i powiem, że na pewno nie zrobię playoffów. Poczekam do preseason, może tam coś zobaczę, ale nawet Knicksów nie jestem w stanie pozbawić szans na playoffy. Nie w tej konferencji.
Po co w ogóle rozpoczęliśmy tę dyskusję, żeby powiedzieć, że Memphis Grizzlies na pewno nie zrobią playoffów?
No ty wymieniłeś trzy zespoły, przepraszam cię.
No dobrze, no bo takie miałem zadanie. No. A ty teraz mówisz, że ty nie jesteś w stanie nikogo wskazać.
W konferencji wschodniej, mamy jeszcze drugą konferencję.
No i tam wskazałeś Memphis.
No tak.
Więc trzeba było powiedzieć, porozmawiajmy o tym, dlaczego Memphis nie może zrobić playoffów. No wystarczyło.
No wiesz, mieliśmy porozmawiać, a zresztą, nie będę złośliwy. A wiesz, że mógłbym być.
No proszę, śmiało.
Mieliśmy porozmawiać o tym, dlaczego Waszyngton nie zrobi playoffów wczoraj, a nie o tym, dlaczego Charlotte nie zrobi playoffów.
A no bo wywołałeś Charlotte, a chcieliśmy mówić o Waszyngtonie, no to tak. No nie, ale macie go wracać do Charlotte. To, że oni są atletyczni, ale czy oni w koszykówkę jeszcze umieją grać?
A dlaczego? To są koszykarze zawodowi, profesjonalni. Co masz na myśli? Mały talent cały czas?
No nie, kto będzie liderem punktowym?
Malik Monk. Jeśli jest Malik jedna Monk? Rzecz, którą Malik Monk potrafi robić, to zdobywać punkty. To się martwi o to, jak efektywny będzie Malik Monk, ale z 18 punktów na mecz jest w stanie rzucać.
Terry
Rozier jest w stanie rzucić 15. Jedno, wiesz, o co się martwię a propos tego, te punkty. Punkty, myślę, punkty będą problemem. Raczej widzę tutaj, wiesz, gdybym miał typować teraz, to jest raczej efektywność ofensywna z trzeciej dziesiątki NBA. Ale mówię, efektywność defensywna ma szansę być w top 12, 13. A nie wiem nawet, czy oni nie są w stanie zrobić top ten obrony NBA przy bardzo dobrym sezonie. Jak powiedziałem, jest dużo dobrych atletów, dobrych, niezłych obrońców. Właśnie widzisz, jak się patrzy na tę stronę ofensywną, to faktycznie Charlotte pomyśli, że zespół na 15 zwycięstw. Jak się bliżej przyjrzysz i patrzysz, co jest w tym składzie, mogą bronić nieźle. Jeśli razem to wszystko kliknie, zadziała, nie mogę im odebrać szans. Nie w konferencji wschodniej, sorry. Poza tym wiesz, że lubię ten zespół. To jest mój zespół.
Ja to rozumiem.
To co, kończymy?
Dobrze, typy na dzisiaj?
A połowę raz jeszcze powiem. Ja oglądam jednym okiem. Ja żadnego meczu nie oglądałem dwoma swoją parą oczu. Oglądałem jednym okiem. Pracując i patrząc prawym okiem, albo robiąc coś innego i patrząc jednym okiem na to. Nie jest to mój sport, szczerze mówiąc. Nie po to przychodzę oglądać koszykówkę. Tym bardziej, że jak widzisz, to jest dużo takich rzeczy zwykle frustrujących. Kibiców nie rozumieją na przykład, dlaczego Nikola Jokic nie był wczoraj częściej w post-up. Czemu Giannis Antetokounmpo był czwartą opcją ofensywną. Wiesz, MVP NBA jest nagle czwartą opcją ofensywną w czwartej kwarcie. Ja pamiętam moje takie pretensje do trenerów Litwy, którzy nie wiedzieli, że Jonas Valanciunas to jest gość, którym trzeba grać pick and rollu i to cały czas, aż w końcu zrozumieli, ale to był chyba następny trener, który musiał to zrozumieć. Luis Scola jest kozacki, tak?
Tak.
Wiemy, że w NBA by nie był już. To jest trochę inny sport.
No to jest trochę inny sport, no ale nadal jest to koszykówka, no. W takim wymiarze, wiesz, no, rzucania do kosza, rywalizacji. USA, Czechy, gładkie zwycięstwo.
Mecz, ale poprawię się, chyba USA gra z Francją.
No, przepraszam, z Francją, mówię, nie, Czechy grają z Australią. Akty de la Vedova kontra Satorański.
Nie grzeje mnie to już, szczerze powiedziawszy, kto gdzie tutaj wygra. No, ale myślę, że Amerykanie wygrają, Australia wygra. Niewygranie będzie niespodzianką.
I mówisz, że oni nie grają ze sobą potem?
Chyba nie grają. A możesz to sprawdzić? Masz przed sobą?
Czekaj, już patrzę. Rzeczywiście ważki temat.
Podano daty rozpoczęcia się pierwszych Media Days. Czy ty wiesz, że już za 16 dni są Media Days? Sacramento Kings zaczynają jako pierwsi Indiana.
A w Chinach zaczynają, czy nie?
Jeszcze raz?
W Chinach zaczynają?
Tak, i Indiana Pacers, bo oni grają razem w Chinach, więc zawsze zaczynają wcześniej. 28 ruszają obozy treningowe Kings i Pacers. To już zaraz, to już dwa tygodnie. Mhm. Dwa tygodnie do startu obozów. Pierwszy mecz preseason jest, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec, jeszcze we wrześniu jest. Houston gra z jakimś chińskim zespołem.
Hiszpania gra ze zwycięzcą meczu 84. Teraz muszę zobaczyć, co to jest mecz 84. Poczekaj. Nie, quarterfinal. Poczekaj. Done. Mecz 84. Tak, czyli grają z Australią. A USA zagrają z Argentyną.
Mm-hmm. To trochę faktem, że ten... A zresztą...
Nie, zacząłem go tak. Czyli nie, USA zagra z Hiszpanią, nie.
Dobrze, sprawdź, to zdążymy jutro o tym
porozmawiać. Dobra, jest na krzyż. Myślałem, że oni grają wtedy w tym. Że grają jakby w tym brakecie, grają jeszcze raz. Ale dobrze, no jest przeplatanka, jest w tym miejscu.
Mój drogi, jaki był najważniejszy ruch off-season? Od czerwca patrząc, w NBA. Publikujemy dzisiaj 5-5 i widzę inne opinie, różne opinie są.
Najważniejszy ruch?
Po mojemu zaskoczeniu.
Poczekaj, to muszę zastanowić się, najważniejszy ruch.
Najważniejszy. Oczywiście najważniejszy, co znaczy najważniejszy?
Najważniejszy.
Tak,
ja myślę, że jednak nadal to jest Anthony Davis w Los Angeles Lakers.
Dlaczego Anthony Davis w Los Angeles Lakers jest ważniejszy na przykład niż Kawhi Leonard w Los Angeles Clippers?
No nie, no bo masz wreszcie superstara obok LeBrona Jamesa. Masz wreszcie powrót wielkiej Lakers Nation. Masz wielkie oczekiwania związane z tym, co tam się wydarzy. Masz gracza, który przeniesie Lakers w trzecią dekadę XXI wieku. Masz zawodnika, który jest najbardziej elektryzującym graczem tej lidze chyba, czy takim graczem, co do którego cały czas masz wrażenie, że on jeszcze nawet nie jest blisko swojego prime'u. Mhm. I masz niektórzy twierdzą, że to w ogóle zmienia układ sił w NBA.
W jakich kategoriach?
No właśnie nie wiem, tak, nie potrafię tego zrozumieć. Nie potrafię tego zrozumieć, bo jak patrzę na zespół, to mam wrażenie, że tam jest więcej dziur niż cera, niestety. Że ten zespół będzie się męczył, będzie czkał, ale dzięki temu ten sezon będzie niezwykle atrakcyjny.
Więc... Okej, okay. No dobrze.
Dobrze, a twoim zdaniem jaki jest najważniejszy ruch? Kawhi Leonard w Clippers?
No właśnie, nie rozumiem tego. Czemu Kawhi Leonard w Clippers też ma być najważniejszym ruchem? Dlaczego Anthony Davis w Lakers ma być najważniejszym ruchem? Nie wiem, Kyrie Irving zaraz dojdzie do Brooklynu jako najważniejszy ruch. Czym to się różni? Nie wiem, Mike Conley w Utah Jazz? Russell Westbrook w Houston? Czy najważniejszym ruchem off-season nie jest fakt, że Kevin Durant odszedł z Golden State Warriors?
Może tak, może to jest rzeczywiście najistotniejszy ruch.
I otwiera się teraz dla wielu, wielu drużyn szansa zdobycia tak. mistrzostwa, myślenia o mistrzostwie, czy myślenia o playoffach dla Charlotte Hornets, ale... No nie wiem.
Tak, i to jest takie, to jest dobre zdanie, w sensie, że ona jest tak, ona ma taką kategorię, powiedziałbym, nie negatywną. Jakby spojrzenie jest negatywne. Nie, że dołączył do Brooklyn, tylko odszedł z Golden State. Tak, to prawda.
To tak, bo to też trochę...
Wiesz, ale nie, to będzie...
Że można odpowiedzieć, że wiesz, że on jest kontuzjowany i tak nie będzie prawdopodobnie grał w przyszłym sezonie. Ja nie jestem tego pewien, czy prawdopodobnie nie będzie grał w przyszłym sezonie.
Nie, ja bym powiedział, żeby cofnąć się do pewnej praprzyczyny, to ja bym powiedział, że kontuzja Kevina Duranta jest takim wydarzeniem, co prawda jeszcze starego sezonu, ale która promieniuje na cały off-season. No bo ona zmieniła wszystko.
Czy gdyby KD był zdrowy i wygrali mistrzostwo, myślisz, żeby został?
Ja myślę, żeby został. Nie dowiemy. Dowiemy się może, wiesz, dowiemy się tego za jakiś czas.
No. Ciekawe, czy jak on się czuł, to co on powiedział, że był inny niż gracze Warriors. Pamiętasz tą historię? Tam tak. Zach Lowe opowiadał po sezonie 17-18, że Steve Kerr gdzieś mu tam powiedział. Czy Steve Kerr potem to sam mówi, bo on zawsze jest u Zacha Lowe'a co sezon. To potem, w ostatnim sezonie mu to mówił, że gdzieś tam w styczniu, lutym 2018 KD jakby się znalazł tak troszeczkę poza zespołem. No, potem mieliśmy tę historię z Draymondem Greenem w listopadzie z zeszłego roku, która tak. też może o czymś świadczyła. Była wyrazem tego, co się dzieje w szatni, że nie wiem, nie potrzebujemy cię, bla, bla, bla.
Przyjęliśmy cię do bandy, ale tak naprawdę nigdy nie będziesz w naszej bandzie.
Ja się zastanawiam. A zresztą. Kevinie, no. Kevinku. A nie wiem, czy on w karierze, ale dobrze, zobaczymy. Niech on szuka dalej. Szczęście jego kariera się jeszcze. Ja się po prostu zastanawiam, czy on dobrze zrobił odchodząc z Oklahoma City Thunder. Dla swojego legacy. Jakkolwiek wygrał dwa tytuły, dwa pierścienie, ale zobacz, że to nie jest. No, teraz mówię o graczach, z którymi zdobył mistrzostwo. Mówi tak, że czuł się inny od nich. No nie wiem. Może to, wiesz, jest kwestia postaci. Teraz ci sportowcy najlepsi są większymi ekshibicjonistami niż kiedyś byli, więc...
Nie wiem, czy wiesz, jest więcej możliwości uzyskania od nich informacji. No tak, wiesz, te media jednak społecznościowe, to, że oni są dostępni dla wszystkich, powodują, że więcej o nich wiemy. No to co wiedziałeś o graczu w latach 70? To, co ktoś napisał w gazecie, tak? I był jeden wywiad na pół roku. Były jakieś konferencje prasowe, gdzie... Nie wiem, czy te konferencje, czy w tych konferencji prasowych też brali udział zawodnicy. Pewnie brali. Ale przecież ten taki, wiedziałeś, co się dzieje w życiu człowieka? Nic. Dzisiaj to się jednak pod tym względem się zmieniło. Więc oczywiście, że jest, że te media, które są, czy te możliwości dotarcia do kibiców, sponsorów, znajomych są większe. I to niektórzy, jakby niektórych to kusi. Niektórzy cały czas chcą być obecni, cały czas potrzebują tej atencji, uwagi innych i prowokują, szokują, robią Taco Tuesday, nagrywają filmy, robią różnego rodzaju, wiesz, monetyzują swój wizerunek. No i ten czas, który jest, w sumie przecież kariera sportowca jest dosyć krótka. Kto pamięta o tych, których już nie ma? Życie jakby idzie do przodu, więc oczywiście masz rację, że to jest pewnego rodzaju schwicenie, ale z drugiej strony dzisiaj czasy są takie, że dotarcie do gracza jest dużo łatwiejsze i to oczekiwanie, że gracz będzie z tobą, wiesz, jak jesz rano cornflakesy, potem jest w czasie lunchu i wieczorem mówi ci dobranoc, jest ogromne. Niektórzy mają potrzebę takiego uczestniczenia w życiu swoich fanów.
Zakładania innych kont na Twitterze, żeby uczestniczyć w swojej karierze jako druga osoba z boku.
Więc uważam, że to sterowanie karierą medialną stało się jednym z elementów bycia profesjonalnym sportowcem.
Tak, ale moim zdaniem nie idzie. To moim zdaniem Durantowi...
Kiedyś tego nie było.
Moim zdaniem Durantowi PR-owo od momentu, kiedy stwierdził, że odchodzi z Oklahomy, to jakoś zupełnie nie idzie. Nie wiem, czy mam wrażenie, czy mu brakuje ojcowskiej figury w życiu. Może tego mu brakuje. Nie chcę przesadzać, bo to różne ścieżki potrafią stworzyć ludzi.
Ale no może brakuje mu jakichś wzorców, nie wiem. No. Jest rzeczywiście, jeśli chodzi o zachowanie, jest takim najbardziej, bym powiedział...
On jest introwertykiem.
Tak, nieprzewidywalny jest. Nieprzewidywalny i taki jest, powiedziałbym, na koniec jest taki dosyć zagubiony w tym, co robi. Tak jakby miał, wiesz... Miał jakiś problem, nie wiem, z akceptacją samego siebie. Nie wiem, może ta matka była w stosunku do niego surowa, może wiesz, może ma trudności w podejmowaniu decyzji, może jest ciągle w tym, co robi, taki niepewny, rozdygotany, ciągle ma jakieś oczekiwania, których ma wrażenie, że świat nie rozumie. Jest w nim jakiś taki, nie wiem, jakiś taki lęk, jakaś taka obawa, jak na niego patrzysz. No. Jak on próbuje, wiesz... kreować się na takiego bad boya, złego chłopca, to masz wrażenie, że to jest nieprawdziwe, że to nie jest on, że to jest taka, wiesz, to jest taka skorupa, którą on stawia po to, żeby się, nie wiem, przeciwstawić, a w gruncie rzeczy jest niezwykle, wiesz, taki wrażliwy i delikatny na punkcie swojej osoby. Chcę, żeby wszyscy go lubili.
Ja widziałem, jak a propos tej wrażliwości, że on jest po prostu przewrażliwiony i powinniśmy go zostawić w spokoju.
No tak, ale widzisz, no ten świat dzisiaj jest taki, że nikt mu już nie da spokoju. No. Bo o ile jego, powiedziałbym, 30 lat temu, 40 lat temu, czy nawet 50 lat temu jego rzuty oglądałoby, wiesz, ci ludzie, którzy byli w hali i akurat nie odwrócili się i nie poszli na hot doga, to teraz oglądają go miliony osób, oglądają jego rzut, oglądają jego zachowanie i to wiesz, ta presja jest jednak niewyobrażalna.
Dlaczego on właśnie, mówiąc językiem, nie mówię, że ten język jest nie na miejscu, ale mówiąc językiem przez 50 lat, dlaczego on się nie może zająć rehabilitacją, zamiast udzielać wywiadów z takimi dosyć poważnymi wynurzeniami? A propos Warriors, a propos Thunder, NBA.
Bo w nim jest, mam wrażenie, cały czas potrzeba takiego usprawiedliwiania tego, co ja w swoim życiu zrobiłem. Że on chce, żeby wszyscy jakby, mówię, no, powiedzieli, że tak go... on idzie do takiego...
Zrozumieli?
Takiego medialnego konfesjonału i tak liczy on, że cały świat zapuka i powie, że już jego grzechy są odpuszczone. I on tak próbuje cały czas, wiesz, zamiast trochę to zostawić, że to są moje decyzje. W gruncie rzeczy ja się nie muszę przed nikim tłumaczyć, robię to, co jest dla mnie najlepsze. To on ma taką potrzebę, wiesz, budowania takiego dodatkowego uzasadnienia dla tego, co zrobił. Nie wiem, czy to jest właściwa taktyka taka PR-owa, bo ona dodatkowo trochę zaagnia sytuację. No. Zaraz zobaczysz, co powie Draymond Green. Na to, czekam na te odpowiedzi, czekam na te przykłady. Dowiemy się, że siedział sam w kącie, grał w węża, nie chciał grać.
Grał w węża. Nie, dobrze.
Nie chciał grać z chłopakami w butelkę. No, no, będą za chwilę tego typu wynurzenia, które znowu pokażą go, przedstawią go w jakimś tam mniej korzystnym świetle, no bo każdy jego atak na organizację czy na byłych kolegów spotka się z jakąś tam odpowiedzią, no, mniejszą mierzą. Myślę, że Kerry z Thompsonem nic nie powiedzą, ale ci tacy gracze, bym powiedział, którzy znowu będą próbowali złapać trochę lajków na Facebooku czy na Twitterze, myślę, że sobie nie odmówią tego, żeby odpowiedzieć Kevinowi w tej sprawie i powiedzieć, jak było naprawdę. I myślę, że dziennikarze już tam przebierają nogami, żeby się dopchać do tych graczy.
Draymonda zwłaszcza, bo jak wiemy, Stephen Curry nic nie powie.
Nic nie powie.
I Tom
też nic nie powie. No to wiesz, to wiesz, nawet tych graczy już tak wielu nie zostało. Może wiesz, może Iguodala też jest za mądry, żeby coś powiedzieć. Szczerze mówiąc, Draymond Green ma już rozstawione wozy transmisyjne pod domem. Zje śniadanko i za...
Draymond tak powiem, go oleje, czuję.
Nie, myślę, że go nie oleje. Nie oleje, bo wiesz co, myślę, że Draymond Green...
Ale oleje w tym sensie, że nie będzie chciał konstruować wypowiedzi przeciwstawnej, nie wiem, do tego, lub odpowiadać mu. Wybierze high road taką. Dobrze, olać to tam. W innym zespole jesteś.
Pewien, bo wiesz co, ja mam wrażenie, że jednak w przypadku Draymonda Greena to też jest taka głęboka potrzeba odkupienia, bo wszyscy mają wrażenie, że Kevin Durant odszedł z Warriors, dlatego że tamten nazwał go kobiecymi genitaliami. W związku z tym jest w nim gdzieś potrzeba jakby strzepnięcia tego pyłu, który na niego spadł, tego z jego płaszcza i powiedzenia, słuchajcie, ale on odszedł nie dlatego, że ja go tak nazwałem. Ja go nazwałem dlatego, że on taki był.
Patrz, ale to jest też ciekawe a propos tego odejścia, bo tak przeszliśmy przez to. Zacytowałem ci tę reakcję Richa Kleimana, jego agenta. Słuchałeś tych podcastów Duranta, Kleimana, Simonsa? Były tam dwa
tak,
czy trzy razy.
Były.
Wydawało się, że to taki jego, jak to się mówi, przepraszam, consigliere, tak? Czyli taki agent, no, nie? Doradca,
no tak?
Ktoś blisko z nim związany. Tutaj okazuje się, że nawet dla Richa Kleimana było to zaskoczenie, że wybrał Brooklyn i pamiętasz, znaczy nie wiem, czy to jest tak ogólnie powszechnie pamiętane, bo to jest Brooklyn, nie Knicks, nie Lakers, więc może nie znamy wszystkich, czy Celtics, nie znamy wszystkich takich szczegółów, ale Sean Marks mówił jakiś czas temu w sierpniu, że oni dostali po prostu telefon od Duranta, oni się po prostu od niego dowiedzieli, że on chce grać na Brooklynie. Nie było żadnych spotkań, nie było żadnych rozmów, on po prostu sam przyszedł i powiedział, że chce tam grać. Były oczywiście zakusy wcześniej, tak? Brooklyn był zainteresowany, ale nie było żadnego zwiedzania, nie było żadnych długich rozmów, spotkań, meetingów, nic takiego nie było. Się ugarał, tak jak Adam pisał z Kyriem Irvingiem, żeby razem tam grać, przy czym no wiesz jak to jest z tymi koszykarzami NBA, no czy jak bliskimi są przyjaciółmi, czy są przyjaciółmi, dla mnie to też taka trochę nowość była, że Durant i Irving nagle mają być wiesz wielkimi przyjaciółmi tutaj, ale jako być może dwaj koszykarze dogadali się, że chcą sobie pomóc razem, nie wiem, swoim karierom, czy być w Nowym Jorku, jakkolwiek zróbmy to razem, tak? I o to chodzi, że wiesz, dla Brooklynu była to powiedzmy semi-nowość, a dla Richa Kleimana była to też na pewno, nie można powiedzieć, że to była nowość absolutna dla Richa Kleimana, ale też nie wiem, tak trochę pokazuje, że nawet tym blisko, wiesz, zaufanym ludziom wydawałoby się nie daje takiej części siebie, którą może powinien dawać, może im powinien się bardziej otwierać, a nie patrzeć w stronę, wiesz, mediów, nie patrzeć w stronę, wiesz, Twittera i tak.
Nie wypadać tak
strasznie defensywnie. Jak on wypada? Który koszykarz top 25-30 w historii? Ja widzę, że niektórzy tam chcieli go stawiać w top 10. Ja myślę, że to nie, ten pociąg odjechał chyba. No zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. Ale który z graczy top 25, top 30 był aż tak defensywny i tak niepewny siebie, bo z niego emanuje taka niepewność. No, a to jest przecież mamba koszykarska.
Ja uważam, że trochę podobnie jest z Carmelo Anthonym.
No mówię, ale mówię o graczach klasy, wiesz, 20. No dobrze, no dobra, okej.
No dobra,
no. Wiem, no tylko chodzi mi o status jego, wiesz, MVP, MVP, to jest MVP, dwukrotny mistrz, MVP finałów, dwukrotny.
Nie zapomnę tej sceny, kiedy siedzimy, czekamy na też ten Carmelo Anthony w tych izotonicznych drinkach kampanii się pojawi i wchodzi jakiś z boku gość z taką wystraszoną miną, z wielkimi oczami, tak wiesz, bardzo tak niepewnie na nas patrzy i siada na krzesełku.
Aha, pamiętam.
I ma takie, wiesz, i ma takie rączki tak złożone na kolankach i tak czeka, i taki zastraszony przez redaktora Sobczyńskiego. Nie, i to wiesz, że wiesz, mógłby nas, że tak powiem, czapką nakryć, tak? Uśmiechnąć się, spojrzeć na nas z taką, wiesz, lekką wyższością, ironią. Nie, a tutaj taki, wiesz, taki kot po prostu, taki na puszczy.
Może to o to chodzi, że i ten są chłopakami z Maryland?
Może.
Gwiazdami? Koszulę.
Może,
bzdura.
Nie wiem.
Na pewno nie, ale wiesz, tak żartuję, ale no wiem, o czym mówisz.
Jest jakaś taka, więc widać, że on się w tych relacjach z mediami, to nie jest jego miejsce na ziemi. No. To nie jest jego... I on się nie potrafi tego jakoś zaplanować, zorganizować, ustawić. No. On nie jest Szakiem. No. Szak, który się z mediami zawsze bawi. No. Nie jest Barclayem.
Ja wiem.
Nie jest takim zwierzęciem medialnym.
Nie jest nawet wyuczonym medialnie przez to semi-naturalnym, tylko na wpół naturalnym LeBronem Jamesem.
Powinien z tym Machowiczem usiąść i tam na kartce, żeby mu tam, wiesz, napisał coś na kartce, potem Kevin to zalaminuje i będzie tak odczytywał coś z kartki.
Z tym Machowiczem to teraz się, przepraszam, w więzieniu siedzi, czy gdzie? Przy stole? Ta historia się skończyła, czy nie? Czy ja mylę coś? Przepraszam. Nie chcę nikogo oskarżać. Były jakieś, nie? Zarzuty dla Tymochowicza?
Coś tam było.
Zaklepanie kogoś po pupie? Dobrze mówię?
Coś tak było.
A kto teraz nie ma tych zarzutów, mój drogi?
Dzisiaj to nawet nie mieć, to tak trochę, wiesz.
Głupio, nie?
Nie jesteś trendy.
Dobrze, mój drogi. Będziemy kończyć. Pytam się ciebie tylko jedną rzecz. No.
Jeszcze ciekaw, bo dzisiaj 18. rocznica zamachu terrorystycznego na World Trade Center. Jestem ciekaw, czy będą grali Amerykanie z jakąś opaską, czy będzie jakiś moment takiego, wiesz, dodatkowego skupienia sportowej złości, czy
inna wieża ich załatwi. Rudy Gobert.
Czy Popowicz zrobi ten manewr na Jurka Engela przed meczem w Kijowie, kiedy tam pokazał bombardowanie Wielunian. I też będą, wiesz, sceny, żeby tak...
Związki Al-Kaidy z Francją, tak? To pokażę?
Nie, no może nie tak, ale wiesz, zrobi jakiś taki film dramatyczny, wiesz, tych ludzi przerażonych, biegających tak bez ładu, składu, ulicą, wchodzących w ten gryzący tył, w ten azbest, wiesz, te karetki tych ten stan takiej paniki i niedowierzania tego, co się stało, czy wiesz, no to zagra na emocjach, czy będzie jakieś takie dodatkowa mobilizacja związana z tym wydarzeniem. Myślę, że będą mieli opaskę. No coś będzie na pewno, nie wyobrażam sobie, zwłaszcza, że będą grali o tej porze, kiedy te zamachy się tam gdzieś mniej więcej rozpoczęły, więc zamach się rozpoczął. Także kończymy, myślę, dzisiejszą palmę taką minutą ciszy w hołdzie tym wszystkim bohaterom, którzy tego dnia oddali życie dla innych. Myślę tutaj o policjantach, o strażakach.
I psach policyjnych też.
Nie, psów. Którzy oddali swoje życie w służbie drugiemu człowiekowi.
Mój drogi Adam Szczepański nazwał Kawhia Leonarda najlepszym aktualnie zawodnikiem NBA. Dlaczego dodał aktualnie?
No bo to się każdego dnia się aktualizuje.
Czy myślisz, że tatuś wróci?
Myślę, że big time. Myślę, że ja będę zszokowany, jak w pierwszym meczu nie będzie triple-double. Myślę, że on jest mega zmotywowany do tego, żeby pokazać, że jest. Myślę, że takiego LeBrona Jamesa, i mam taką głęboką nadzieję, że to będą najlepsze 2 lata LeBrona Jamesa po odejściu z Miami.
Ja się nie martwię o motywację LeBrona Jamesa, o to widziałem ten tweet, tak? Przynajmniej 2 tweety już były w ciągu ostatnich 2 tygodni. takie, wiesz, mówiące, że, no, że nie przesadzajcie już z tym mówieniem, że już teraz jest 7 lepszych graczy niż ja, nie wiem. Bill Simmons chyba nawet ostatnio gdzieś tam wyrzucił poza 10, ale ja się o motywację nie martwię, ja się martwię o to, czy on jest jeszcze gladiatorem, czy poprzedni sezon nie był jego początkiem rozpadu. No. Z drugiej strony jest, wiem, odpowiedź, że miał praktycznie pół roku na to, żeby się zregenerować, przygotować i dawno nie miał takiej przerwy.
Pić wino, przeszczepiać włosy spod brzusza na głowę. Słuchaj, myślę, że będziesz zdziwiony, jaki jest szczupły i jaki jest atletyczny, dynamiczny, zmotywowany. Myślę, że czerpie ogromną energię z faktu, że był kontuzjowany i wszyscy uważają, że jest done.
Tak.
Mam taką serdeczną nadzieję. No, chciałbym, żeby odchodził jednak w glorii i chwale, niż żeby był takim, wiesz, rozpadającym się Dwayne'em Wade'em.
Jakie dajesz mu szanse na zdobycie jeszcze 3 tytułów mistrzowskich od 0 do 100%?
Myślę, że on nie zdobędzie już tytułu.
Dobrze.
Myślę, że nie zdobędzie już tytułu.
Dobrze.
A ty?
Ja myślę, że on ma jeden tytuł w sobie jeszcze.
Najbliższy to rok.
Albo ten, albo w następnym sezonie. Może to jeszcze nie jest ten zespół w tym roku. Tylko zespół w następnym sezonie. To będzie ten zespół w następnym. A może to jest zespół w tym roku?
Ale kto jest, wiesz, pytanie jest oczywiście tam. Problem Lakersów, będziemy o tym rozmawiali cały sezon.
No właśnie, może.
Jest to, że tam jest minimalny margines błędu. Minimalny.
Ale o którym zespole nie można tak powiedzieć, mój drogi, to w NBA? Nie?
To prawda.
No. Znaczy fakt, że ten margines u nich polega na tym, że zabierzesz Jamesa albo zabierzesz Davisa i oni chyba najbardziej z tych wszystkich drużyn lecą na dół.
Tak. Tak.
A to dlatego, że mają dwóch najlepszych graczy w lidze, prawdopodobnie. Dobrze, Robert, znaczy dwóch przepraszam, najlepszy duet.
Golden State Warriors przeszli się przez playoffy bez Duranta w sumie.
Rozbili, tak, no, mieli 3 graczy.
Rozbili, więc... I potem o mało co, trochę brakowało, ale gdyby nie kontuzja Klaya Thompsona, no nie wiem. Więc, ale wiesz, chodzi mi o to, że nawet jeżeli Anthony Davis i LeBron James zagrają fantastyczną koszykówkę, to tam nadal brakuje 3 graczy.
Żeby zdobyć tytuł?
Tak.
Myślisz?
No.
Tak?
Kto jest 3 najlepszym graczem? Danny Green?
No tak, ale oni mają 2 kozackich. I o tym zapominam. Znaczy sam mówisz o Davisie wcześniej, teraz mówisz o LeBronie. Są kozacy gracze, two-way gracze.
Maciek, może jest trochę tak, że my jesteśmy trochę rozbisurmanieni przez ostatnie 10 lat. Rozbisurmanieni.
Rozbisurmanieni?
Tak.
A jak powiedzieć, że ja jestem rozbisurmaniony?
Jestem rozbisurmaniony, tak.
Co to znaczy, rozpieszczony?
No, bisurmani, no to na bisurmanów to się mówiło na tych, że tak powiem, dzikusów ze stepów Azji, no.
Okej.
Okay. Czyli trochę takich niewiernych, trochę Turków, trochę jakichś Mongołów, no i tak jak ktoś jest taki rozbisurmaniony, to jest taki, wiesz, taki trochę właśnie taki rozpieszczony, no. Mm-hmm.
No dobrze, jesteśmy rozbisurmanieni.
Z powodu tego, że mieliśmy od 10 lat było 3 graczy zawsze, tak? I wydaje nam się, że 2 graczy nie jest w stanie zdobyć tytułu. Mm-hmm. No i może to jest taka konieczna zmiana percepcji, że da się wygonił 2. To trzeba się cofnąć do czasów Bullsów, trzeba się cofnąć do czasów...
Lakersów.
Shaq Kobe i Gasol. No, tego pierwszego.
Tak.
Może tylko pierwszego, tak, tej pierwszej dynastii. Może trzeba się cofnąć do czasów Ola Żułana, bo tam na pewno nie było 3 graczy.
To się i tak będzie kończyć tym, że Zaklow napisał taki duży artykuł i ja się z tą tezą zmieniał tą tezę, mam wrażenie, w tym tekście, ale skończył tak, że cytując skautów, że to nie jest. To tak teraz jest, że są te duety i jeśli już szukać jakiegoś Big Free, to nie w tym momencie. Przynajmniej, nie wiem, dopóki Klay Thompson nie gra, a nawet można mieć zastrzeżenia, jak dobry jest Draymond Green lub jak dobry będzie w przyszłym sezonie. Myślę, że będzie bardzo dobry Draymond Green w przyszłym sezonie. Że i tak będzie to ściganie takiej, wiesz, po prostu naturalnie wyjdzie, że będziemy chcieli mieć tego trzeciego gracza i zobaczysz, co będzie najbardziej irytujące, to jak na przykład Houston Rockets będą ci próbowali powiedzieć, że mają Big Free, bo Clint Capela jest tym trzecim. Albo Lakers, bo Dwight będzie miał mecz 20-20.
No tak.
Jakie będą bzdury. No tak jak a propos, to trochę będzie tak jak właśnie gdzieś tak z 8 koszykarzy było na wiosnę najlepszymi, prawdopodobnie najlepszymi graczami w NBA, gdy LeBrona nie było w playoffach. No ale dobrze, będzie do dyskusji. To nawet dobrze.
Tak spojrzałem jeszcze na tego rozbisurmanianego. To między innymi samowolny, marudny, niesubordynowany, humorzasty, niepokorny, zadzierzysty, oporny, wybredny,
Zadzierzysty?
No tak.
Pan ma uczy.
Wybredny, malkontencki, knombrny. No więc to w takim tym, że jesteśmy tacy, wiesz, rozzuchwaleni. O.
Aha.
Tak,
A powiedz mi, rozbisurmania?
Rozbisurmanienie.
W sensie rzeczownik jak jest.
Rozbisurmanienie.
No dobra, ale rzeczownik to jest bisurmania, czy bisur to chodzi o to jakąś krainę?
Nie, to teraz...
Czy to jest z jakiegoś języka? Czy to jest ze starego Genghis Khana? Czy... Nie wiem. Skąd to pochodzi? Dokładnie, etymologia. Słowa. Bisurma. Bisurman.
Widzisz, inaczej. Przepraszam. Bisurman, bisurmanin, to jest wyznawca islamu po prostu. No.
Okej.
Okay. Czyli mahometanin, muzułmanin, islamista.
Aha, w tym sensie. Dobrze. Dobrze. To już mamy.
Ale to jest staropolskie.
Bardzo ładne słowo. Dobrze, mój
drogi. Nie, stąd jest to bić bisurmanów. No.
Aha!
No tak.
Dobrze, wiem. Dobrze, będziemy kończyć dzisiaj. Słyszymy się, jesteśmy 3-3 w tym tygodniu. Z newsów aktualnych NBA, Aaron Aflalo trenował dla Golden State Warriors. News dnia.
Joe Johnson
trenował dla Pistons i jest ponoć blisko Pistons. Ciekawy skład, Detroit Pistons, Derrick Rose, Joe Johnson, Markieff Morris, Michael Beasley. I czterech młodzieńców podpisało kontrakty na obóz z New York Knicks. Czy jesteś w stanie wymienić chociaż jednego z tych młodych ludzi?
Nie.
Dobrze, ja powiem ci, że też bym chyba nie był, gdybym nie widział tych nazwisk. No dobrze, słyszymy się jutro chyba, albo w piątek. Zobaczymy.
Tak, no, śledzimy Mistrzostwa Świata.
Tak, bardzo agresywnie. Trzyma się, mój drogi. Miłej środy.
Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć.